Box zaprasza do wysłuchania książki Ivana Curry Odyssey One. Rozgrywka w ciemno. Przekład Michał Studniarek. Czyta Roch Siemianowski. Rozdział pierwszy. Kiedy myśliwiec opuścił atmosferę, Eric Weston pstryknął kilka przełączników, aby zamknąć wlot ponaddźwiękowego scramjeta i otworzyć przepływ tlenu pod ciśnieniem do podwójnych silników. Strumień powietrza nie opływał już kadłuba, więc pilot ustawił dziób maszyny w dół i skierował się na orbitę geosynchroniczną. Jakby od niechcenia obrócił myśliwiec i przez chwilę przez szkło kokpitu podziwiał doskonale widoczną w dole krzywiznę Ziemi. Stąd wszystko wygląda znacznie przyjemniej. Tak spokojnie w porównaniu z tym, co widziałem. Japonia, Kalifornia, Hongkong. Żadne z tych miejsc nie wygląda jak pole bitwy, na którym walczyłem. Pomyślał Weston, wracając pamięcią do pierwszych starć, jakie stoczył podczas III wojny światowej. Kiedy się rozpoczęła, jego kompania stanowiła jeden z pierwszych celów wojsk bloku. Dzięki ostrzeżeniu, które wysłała im z kilkuminutowym wyprzedzeniem obrona wybrzeża, Weston zorganizował innych pilotów i poderwał prototypy z ziemi, by uratować je przed bombowcami. Nie były uzbrojone, więc mogli tylko patrzeć, jak ciężka broń przeciwnika niszczy budynki i zabija prawie wszystkich, których uważał za kolegów i przyjaciół. Po tym wydarzeniu Weston nie mógł nawet pomyśleć o jakimkolwiek unikaniu walki. Zamiast przypominać sobie, jak to się wszystko zaczęło, odwrócił maszynę z powrotem, by przyjrzeć się dobrze miejscu, do którego leciał. W punkcie Lagrange'a 4 unosił się niczym strażnik planety jego cel – okręt Konfederacji Północnoamerykańskiej – Odyseja. Trwał zawieszony, spokojnie czekając na swego kapitana, który zmierzał ku niemu kursem przechwytującym. Naprawdę wyglądał jak stary okręt żaglowy. Kilka chwil później Weston musiał jednak przyznać, że zapewne nie zauważyłby podobieństwa, gdyby projektanci okrętu sami go ciągle nie podkreślali. Habitaty Odysei miały walcowaty kształt i za kadłub żaglowca mógłby je uznać tylko ktoś obdarzony doprawdy niezwykłą wyobraźnią. Jednak reszta była łatwiejsza do pojęcia. Długi kil, mający wyznaczać dół okrętu, był tak naprawdę zamkniętym lądowiskiem, na który miały trafiać wahadłowce i myśliwce. Z kolei górę wyznaczały przypominające maszty sensory. Przedział silnika wyglądał jak rufa starej fregaty, a dziób stanowiła mierząca kilkadziesiąt metrów antena. Mostek Odysei do Archanioła 01, zmień wektor na 024,3. Możesz lądować na pokładzie drugim, powiedział głos w jego słuchawkach indukcyjnych. Brzmiał wyraźniej, niż gdyby ta osoba siedziała z nim w kokpicie. Weston potwierdził odbiór i ustawił nowe koordynaty. Nie minęło wiele czasu, kiedy w radio odezwał się oficer naprowadzający. Archanioł 01, widzę cię? Zatrzeszczał głos w słuchawkach. Sygnał był zakłócany przez wzajemne nakładanie się pól antymasowych, AM, otaczających zarówno myśliwiec, jak i okręt. Kieruj się na światła naprowadzające. Roger, widzę je. Potwierdzam, podejście czyste, pas również, możesz lądować. Tu wyjaśnienie redakcji. W slangu wojskowym Roger Dead, w skrócie Roger, oznacza zrozumiałem, przyjąłem. Weston poprowadził wysmukłego Archanioła 01 w stronę Odysei, równolegle do dziobu w stronę zamkniętego pokładu, mieszczącego się w masywnym kilu jednostki. Przednia część pokładu była otwarta, co pozwalało myśliwcom i wahadłowcom wlatywać z dużą prędkością, zaś ciężkie mocowania z boku umożliwiały bardziej precyzyjne dokowanie. Kiedy rozgwieżdżony kosmos przysłoniło ogromne lądowisko, Weston poczuł, że włosy na rękach i karku stają mu dęba. Znał to uczucie. Wiedział, że załoga chwyciła go pułapką, potężnym polem antygrawitacji, gwałtownie zmniejszającym prędkość myśliwca, dzięki któremu pilot nie odczuwał skutków hamowania. Kilka chwil później myśliwiec zatrzymał się, a Weston odzyskał nad nim kontrolę. Ostrożnie wprowadził go na jedną z umieszczonych na pokładzie platform. Kiedy znalazł się w jednym z 8 hangarów, w